Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa bardzo serdecznie. W Radio Ksom witam Państwa Stanisław Schubert w programie Jeleniogórzanie. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Jeleniogórzanie. Dzisiaj człowiek renesansu. Tak, człowiek renesansu z Jeleniej Góry. A jak powiem na koniec nazwisko naszego gościa, to się Państwo wcale nie zdziwicie. Oto pasjonat gór, poeta, no a wszystkim lekarz medycyny, doskonały chirurg, początkowo miękki, ale zdaje się, że nie tylko, czyli chirurg pan Kazimierz Pichlak. Witam pana bardzo serdecznie, panie Kazimierzu. Nie ukrywam, że znamy się z Kazikiem od 135 lat, więc dlatego pozwólcie, że nie będziemy używać tutaj teatralnej formy panie Kazimierzu, panie Stanisławie, tylko będziemy mówili sobie werty. Witam cię jeszcze raz, Kaziu, serdecznie w studio Radia Ksom. I powiedz nam w tym programie, którym prezentujemy najwspanialszych ze znanych nam Jeleniogórzan, a tych poznajemy coraz bardziej bogatych, co właściwie zdecydowało, że ten związek twój z Jelenią Górą trwa już od połowy lat 70.
Tak, przybyłem tutaj w roku 1975, zaraz po zakończeniu studiów. Powiedziałem, że jestem pasjonatem gór, rzeczywiście od szkoły gdzieś średniej, czy nawet może i wcześniej. Wędrowałem sporo po górach, gdzieś na początku taki w ramach drużyny harcerskiej, później też sporo sam. I gdy przybyłem do Wrocławia na studia medyczne, to dwa pierwsze lata bardzo ciężko pracowałem, uczyłem się bardzo dużo. Natomiast pamiętam, że od trzeciego roku, czyli od trzeciego do szóstego, wszystkie weekendy spędzałem w górach. Bardzo aktywnie działając tak w ruchu turystycznym mojej uczelni, miałem grono przyjaciół, z którymi wędrowałem. Tak jak mówiłem, praktycznie w każdy weekend. Wtedy też poznałem zresztą moją obecną żonę. I tak sobie postanowiłem, że jeżeli mam już gdzieś się osiedlić i pracować, to właśnie w górach. Miałem trzy alternatywne jakieś tam w głowie lokalizacje, ale spośród tych trzech Jelenia Góra w zasadzie była, jak się okazało, bezkonkurencyjna. To był rok 75, czy doskonale pamiętasz, kiedy Jelenia Góra została województwem. I tu się czuło wtedy przypływ energii. Przyjechało zresztą dużo młodych ludzi, tak jak ja po studiach, czasami nawet trochę i też bardziej doświadczonych, ale ciągle młodych, pełnych inicjatywy, energii i to się tutaj wtedy w tym mieście to bardzo czuło.
Pracowałeś wówczas w szpitalu na Żeromskiego, w tym starym szpitalu, bo jeszcze o nowym nie było mowy.
Tak, oczywiście. Znaczy, powiem, że te moje zawodowe początki, może zawodowe nie tyle, ale socjalne, to były dosyć trudne, bo gdy przyjechałem, to był jeszcze taki czas, że jakoś uważano, że lekarzy specjalnie tu być może nie trzeba aż tylu, ile ich potrzeba było rzeczywiście. Także gdy przyjechałem na pierwszą rozmowę z dyrekcją, to się okazało, że praca oczywiście, bardzo proszę, ale o żadnym mieszkaniu być mowy nie może. Nie ofiarowano mi żadnej pomocy w tej materii. Także ja przez półtora roku mieszkałem na sublokatorce tutaj w Cieplicach. No ale ponieważ w 1976, rok później, ożeniłem się, założyłem rodzinę, w związku z tym, a w dalszym ciągu mi nie oferowano właściwie żadnej pomocy w załatwieniu mieszkania, więc byłem, powiem szczerze, był moment, kiedy chcieliśmy stąd wyjechać. No, aczkolwiek, gdy się o tym szpitalu dowiedziały niektóre osoby, interweniowały, pamiętam wtedy, u pana prezydenta Żurawskiego, prawda, tak? I dzięki temu dostałem na Moniuszki 8 naprzeciwko wtedy małego kościółka, ale pięknego świętego Wojciecha, który do niedawna w Raszynia już wtedy był na ulicy Wiejskiej, dostałem mieszkanie. Wtedy pamiętam, że przed moimi oknami była po prostu po horyzont, czyli po wzgórza Górkaczarskiej była łąka po prostu, na której pasły się krowy i było bardzo pięknie i sielsko. To już później szybko się oczywiście zmieniło, jak wszyscy ludzie z mojego pokolenia pamiętają. Ale no, w każdym razie osiadłem i bardzo to uważam za szczęśliwy moment w moim życiu. Tak jak mówię, no, Jelenia Góra miała wtedy świetną atmosferę. Pamiętam moje pierwsze wizyty jeszcze też na studiach na rynku jeleniogórskim, w czasie gdzieś tam właśnie podróży tutaj w góry. Wtedy ten rynek był też świeżo, jakoś niedługo po remoncie. Co prawda ci starzy jeleniogórzanie narzekali, że te elewacje ogołocono tam z wielu elementów sztukaterii, które na nich były, ale no niemniej sprawiał bardzo piękne wrażenia. Później pojawiły się na nich rzeźby. To była chyba grupa Synteza, którą założył, o ile pamiętam, Ryszard Zając. Być może pamiętasz takie różne konstrukcje ławek, stołów, rzeźbione gdzieś tam z pni drzewa. To może nie pasowało do tych kamieniczek specjalnie, ale ale tworzyło też świetny klimat i stanowiło miejsce, gdzie ludzie się gromadzili i korzystali z tego bardzo.
Chciałem jeszcze wrócić na chwileczkę do twojej pracy jako ordynatora oddziału chirurgicznego w szpitalu.
Znaczy, na razie nie mam co wracać, bo jeszcze o tym w ogóle nie mówiliśmy, o ordynaturze, to było dużo, dużo później.
Ale pamiętam, że był taki rok, w którym zacząłeś razem z zespołem swoim preferować najnowsze zdobycze techniki medycznej, chirurgii, a między innymi chodziło o laparoskopy. To byłeś takim fanem tego urządzenia.
Nie, no to w ogóle to jakby oczywista oczywistość. To znaczy, no tak się, miałem to szczęście, że w czasie swojej pracy zawodowej właściwie mogłem obserwować, uczestniczyć w rozwoju medycyny. Gdy zaczynałem swoją pracę, to praktycznie lekarz miał do dyspozycji, jeżeli mówimy już o chirurgii, miał ręce, jakieś podstawowe narzędzia, prawda, chirurgiczne, do klasycznej chirurgii, rentgen i parę badań laboratoryjnych. To było wszystko. Oczywiście nie było wtedy mowy o żadnym jeszcze tam USG, endoskopiach, tomografiach czy rezonansach. No to było kluczone. No i też miał głowę, rozum i jak to wtedy w cenie było, bardzo intuicję, prawda, jakąś, która z czasem gdzieś tam pewnie też się doskonaliła. Ale no takie były początki, jakby sobie nikt nie wyobrażał, że może być inaczej. I w czasie właśnie, tak jak mówię, mojej pracy zawodowej pojawiły się gdzieś pod koniec lat 80. wiadomości, że gdzieś tam jakieś endoskopy są, które można wkładać rury do różnych części przewodu pokarmowego i obserwować, że gdzieś USG jakieś się pojawiło. Pamiętam, że tych pierwszych pacjentów gdzieś tam się woziło. Jeden był USG we Wrocławiu, gdzie się zatwiało i woziło pacjentów. No ale też pod koniec lat 80. i to był świetny moment, bo to właściwie ten rozwój tych mało inwazyjnych technik chirurgicznych splótł się z przemianami w Polsce po prostu. Kiedy po tym 89. roku otworzyliśmy się na świat i też nasze kontakty ze światem się zdecydowanie poszerzyły i wtedy jakby zaczęliśmy wiedzieć, co w świecie się dzieje w tej chirurgii tak naprawdę i czego możemy pragnąć, bo to banał, prawda, ale żeby coś osiągnąć, to najpierw trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć i czego się szuka. Wtedy też właśnie otworzyły się te techniki laparoskopowe. W 1987 roku chyba pierwsza była na świecie operacja laparoskopowa. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest laparoskopia. To jest taka technika chirurgiczna mało inwazyjna, która polega na tym, że wprowadza się do wnętrza organizmu jakiś przyrząd optyczny, prawda, taką kamerę po prostu. No i później wprowadzając inne narzędzia, wszystko to pojedynczymi otworami, można dokonywać tam różnych operacji. Oczywiście to, gdy tylko się o tym dowiedzieliśmy, bardzo tego zapragnęliśmy. I to w 91 roku chyba była pierwsza operacja laparoskopowa w Polsce. My w 92 w zasadzie jako pierwsi na Dolnym Śląsku poza Wrocławiem na swoim sprzęcie takie operacje zaczęliśmy wykonywać. Także to było no, dla nas oczywiście ogromna sprawa, ogromnie ważna. No i dzięki temu, prawda, mogliśmy, to napędzało rozwój dalszych oczywiście różnych technik chirurgicznych prowadzących do ograniczenia, do jak najmniejszej ingerencji czy inwazyjności naszych działań. Gdy zaczynałem pracę, to w ogóle było taki pogląd, że duży chirurg, duże cięcie, prawda, że ta chirurgia była taka bardzo, a szczególnie w chirurgii onkologicznej, prawda, uważało się, że czym się to szerzej, wszystko więcej powycina, tym efekt będzie pewniejszy. To się bardzo zmieniało i w tej chwili no, doszliśmy do takiego momentu, że te zabiegi chirurgiczne są na tyle duże, ile być muszą, prawda, ale rozległość jest na tyle mała, ile być może, żeby jak najmniej okaleczać ludzi. Ale to, no miałem to szczęście rzeczywiście, że przez te 46 lat swojej pracy w zawodzie przeszedłem od takiego no, zupełnie działania prostego, chirurgicznego, no po czasy, w których mogłem korzystać rzeczywiście z bardzo wyrafinowanych technik chirurgicznych. To wielki dar. Bardzo sobie to cenię i cieszę się, że tak moje życie zawodowe właśnie przebiegło.
Odszedłeś ze szpitala, z pracy zawodowej, choć dalej masz przecież związek z medycyną. Zostawiłeś po sobie następców?
Tak, nie, no oczywiście zostawiłem zespół świetnych lekarzy, świetnych ludzi, też myślę, że świetny zespół pielęgniarski. Ja odszedłem parę miesięcy temu, prawda, i bardzo się identyfikuję z tym, co w tej chwili działa w tym obszarze, w którym ja w tej pory działałem i razem z kolegami, z koleżankami i lekarzami, pielęgniarkami, całym zespołem medycznym budowaliśmy jakąś markę, prawda, i ta, myślę, że nie najgorzej odbieraną w mieście i w okolicach. No i ta marka na pewno w tej chwili jest i myślę, że zostanie jeszcze ho, 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 prawda. Także to też jest jakaś satysfakcja z tego, że w czasie swojej pracy brałem udział w specjalizowaniu, w szkoleniu bardzo wielu lekarzy.
No i zostawiłeś oddział chirurgiczny wyposażony, czy też szpital generalnie, urządzenia, które w stosunku do początków twojej kariery chirurga, no to niebo i ziemia.
Nie, no to oczywiście, to tak jak to już mówiłem o tym, nie będę powtarzać. Z tym, że tak, to nie było też tak prosto, bo ci, którzy pamiętają początki lat 90. pamiętają, że nie było po prostu pieniędzy na to, na rozwój praktycznie rzecz biorąc. Byliśmy w bardzo trudnym okresie. Państwo jako takie spłacało jakieś tam tam ogromne przecież pożyczki, kredyty gdzieś pozaciągane po świecie. Tych pieniędzy generalnie w budżecie, w instytucjach budżetowych były no, minimalne ilości. Ale to powiedzmy zrodziło potrzebę no, zdobycia. Jeżeli się wie, czego chce, to dalsze, dalej wszystko stosunkowo proste. Trzeba szukać środków, sposobów, żeby te marzenia zrealizować. Okazało się, że w mieście, w zakładach pracy, przede wszystkim wśród osób prywatnych są tacy, którzy nam chcą pomóc. W przedstawieniu im problemu, idei tego, myślę też, duże znaczenie miał nasz zapał, po prostu nasza energia, która myślę w tych rozmowach dawała się odczuć. Spowodowało to, że zaczęliśmy pozyskiwać środki z zewnątrz, pozaszpitalne. I w zasadzie powiem, że cały początek tej nowoczesnej chirurgii to opierał się właśnie na tym, co pozyskaliśmy od sponsorów. Także powstała potrzeba założenia jakiejś instytucji, organizacji, która by to ujęła w ramy formalne. Więc powstało Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy moim oddziale, które działo tam od początku lat 90., czyli to jest no, w tej chwili już kawał rzeczywiście historii. I w tym czasie pozyskaliśmy no, rzeczywiście sporo. Nie jest istotne, ile pozyskaliśmy pieniędzy. Istotne jest to, że zakupiliśmy za to naprawdę ogromną ilość aparatury, tej na nowocześniejszej. I to właściwie działalność tego stowarzyszenia pozwoliła na rozwój. Później, kiedy pojawił się nowy szpital, w związku z tym pojawiły się jakieś też pieniądze inwestycyjne, to było już łatwiej. Ale właściwie do 2000 roku tak naprawdę nasz rozwój polegał na kupowaniu sprzętu za środki pozyskane z zewnątrz. I tu wielki szacunek i wielka chwała przede wszystkim zakładom pracy ówczesnym, którzy prezesom, dyrektorom, którzy jakoś też miastu, które też brało w tym istotny udział, że to umożliwili nam. Oczywiście no, to się przekłada nie tylko na naszą satysfakcję z pracy w nowoczesnym sprzętem, ale też no, dla większej możliwości przyniesienia pomocy wszystkim mieszkańcom tego regionu.
Myślę, że też i mieszkańcy w znacznym stopniu finansowali ten szpital, bo była taka akcja dobroczyńca, pamiętam, przez ciebie lansowana. Tam było wielu przedsiębiorców, o którym mówiłeś, ale również i mieszkańcy. Wówczas też zmieniła się taka wizja tego zaniedbanego szpitala, do którego trzeba było iść, jak już trzeba było iść, bo marka to duża sprawa, szczególnie dla tego typu obiektu leczniczego. Kazimierzu, to pierwsza twoja pasja zawodowa, a kiedy łączy się te pasje z przyjemnością, z taką miłością tego zawodu i kocha się ludzi, to pewno łatwiej przychodzić i wychodzić z pracy. Ale miałeś drugą pasję. Druga pasja to podróże. Przypomniałem sobie, że w latach 70. odbyłeś pierwszą podróż gdzieś do jakichś zapyziałych krajów Afryki.
Tak, nie no, jak ja dorastałem w szkołę średnią, kończyłem jeszcze w czasach późnego Gomułki, tak to się prawda wtedy o tych epokach mówiło. I to ci, którzy pamiętają te czasy, to wiedzą, że wtedy w ogóle wyjechanie za jakąkolwiek granicę to graniczyło z cudem. Ja pochodzę z Ząbkowic Śląskich, to jest takie miasto u bramy Kotliny Kłodzkiej i pamiętam, że wujek mojego kolegi ze szkoły był w NRD. To był temat dla miasta no przynajmniej pół roku, prawda? Opowieść o tym. Moje pokolenie pamięta tak, tamte czasy zapewne. To też, ale studia już, no zacząłem jeszcze też tego Mułki, ale właśnie tam groto już było za czasów Gierka, pomożecie, pomożemy, prawda? Wtedy pojawiło się otwarcie na świat i pojawiły się praktyki studenckie. Wtedy pojechałem pierwszy raz do Włoch, po których tam byłem trochę na praktyce, później jeździłem autostopem. Później w następnym roku z moją żoną, obecną wtedy dziewczyną, jeszcze objechaliśmy autostopem Europę przez 3 miesiące za 120 do 330 dolarów. Także to było takie, pojawiły się możliwości, no, które ja i wielu z nas skwapliwie wykorzystało, no, ale te góry bardzo oczywiście w nas siedziały, we mnie te szczególnie może. I w czasie studiów jeździliśmy do góry Rumunii, Bułgarii, to też były przepiękne w ogóle przygody, ale pojawiły się możliwości, żeby pojechać jakieś góry dalsze i poważne, że tak powiem. I moją pierwszą podróżą gdzieś tam w świat egzotyczny, co może jest też ciekawe w kontekście dzisiejszej sytuacji tego kraju, był Afganistan. W 1977 roku odbyłem podróż do Afganistanu i to był ostatni moment właściwie, kiedy można było tak tam normalnie pojechać, bo rok później była rewolucja kwietniowa, która zmiotła tam dotychczasowy system polityczny, a jeszcze rok później pojawili się Rosjanie, którzy, prawda, zajęli ten kraj praktycznie. To był wtedy przez kilka lat, właśnie w połowie lat 70., to był popularny kierunek wśród ludzi gór. Co wynikało z tego, że Afganistan górsko jest bardzo atrakcyjny, ale oczywiście przede wszystkim być może, że można było tam bardzo tanio dojechać i pobyt tam był tańszy niż w Alpach wręcz. Podróż przez ówczesny Związek Radziecki, tam pociągami, później promem przez Abu Darię, wjazd do Afganistanu, to wszystko kosztowało naprawdę, nawet jak na owe czasy, stosunkowo nieduże pieniądze. Sam pobyt w Afganistanie też nie był specjalnie kosztowny. To też był to kierunek popularny, gdzie są cała czołówka polskich ówczesnych alpinistów, czyli chociaż trudno mówić o himalaistach, bo to dopiero właściwie się zaczęły wyjazdy Polaków w Góry Wysokie. Wtedy właśnie w latach 75, 6, 7 jeździła do Afganistanu. No, pamiętam ten Afganistan, być może również dlatego, że to był mój pierwszy kontakt z krajem gdzieś tam wschodu, jako no, taki bajkowy bez mała. Sprawiał wtedy ten kraj wrażenie no, stosunkowo stabilnego. Przede wszystkim ludzie byli tam dumni, ale tacy poczuciem godności, ale też bardzo tacy no, przyjaźni wręcz, przychylni, przyjaźni. I pozostawił ten kraj we mnie ogromnie wrażenie. Ubolewam bardzo nad jego losem, który w dalszych latach się tam toczył, no i toczy dalej niestety. Ale później była też rzeczywiście Afryka, jakiś tam Kilimandżaro, tak jak mówisz. Zresztą pamiętam cię z tego okresu, byłeś postacią no, bardzo znaną i prężną. Byłeś szefem, nazywa się to Centur, dobrze pamiętam?
Centur Karkonosze,
tak.
I pamiętam, że na te wyprawy z Kilimandżaro wypożyczyliśmy ci bezpłatnie przyczepę taką głową.
No, pamiętam już tak, że byłeś wtedy bardzo pomocny i byłeś wtedy, pamiętam, też gwiazdą telewizyjną. No, ach, Studio 2, tak? A o ile pamiętam, tak. To bardzo tam... To był taki czas, kiedy w Jeleniej Górze rzeczywiście była duża, ogromna energia. I kulturalna. Wtedy też teatr pod dyrekcją Aliny Obidniak promieniował bardzo, prawda? Takim pozytywnym przekazem.
I teatry uliczne.
Pojawiły się teatry uliczne, zresztą też festiwale i muzycznie też się dużo działo. Mieszkało tu bardzo dużo młodych właśnie ludzi, którzy no, z tym powstaniem województwa jakoś w tym czasie napłynęli do tego miasta. Zresztą pamiętam Zabobrze, które się rozbudowywało i się wypełniało tymi właśnie młodymi ludźmi, mniej więcej z mojego pokolenia. Wszyscy się znaliśmy i aczkolwiek to też był jeden z powodów, jak, o czym jeszcze nie mówiliśmy, ja w koniec końców osiedliłem się jednak na wsi w okolicach Jeleniej Góry w Zachełmiu, a nie ukrywam, że jednym z powodów było to, że to, o czym mówię, że bardzo dużo młodych ludzi z naszego pokolenia gdzieś tam w tym naszym, na Zabobrzu mieszkało, ponieważ żona też jest lekarzem, więc wykonywaliśmy zawód, jaki wykonywaliśmy, poza tym byliśmy bardzo otwarci. Najpierw mieszkaliśmy w małym mieszkaniu, później dostaliśmy większe, takie czteropokojowe, jak pamiętam, znaczy tak było po prostu. No i ponieważ mieliśmy bardzo już dużo ilość znajomych, to było tak, że jak wracaliśmy z pracy gdzieś tam po południu, to już tam pierwsi czekali na ogół pod drzwiami, a szczególnie koledzy z dziećmi, których żony na spacer wygoniły. I u nas było takie w naszym mieszkaniu niejako centrum życia towarzyskiego. Często było tak, że myśmy tam szli spać koło północy, ale tak naprawdę jeszcze ludzie w innych pokoju gdzieś tam, czy innych pokojach jeszcze urzędowali i co po jakimś czasie stało się dosyć uciążliwe. No ale to już tak było oczywiście taki raczej mniej istotny powód szukania mieszkania w górach jednak. No, tak.
Ale też towarzyski, Kazimierzu, ponieważ raz po raz w tamtych latach słychać było te przysłowiowe imieninowe 100 lat do godziny 6 rano i nikomu to tak, nie przeszkadzało.
Tak, to było czas no, szalony. Rzeczywiście, no byliśmy wtedy młodzi, kochaliśmy się nawzajem wszyscy, lubiliśmy się i no fajny czas.
I tą metodą przeszliśmy do kolejnej twojej pasji, których być może jeszcze masz wiele, poezja. Dzisiaj Kazimierz jest nie tylko autorem już kilku albo może kilkunastu, czy jeżeli nie kilkudziesięciu tomików, ale również...
Nie, umówmy się, gdzieś
ile?
8 chyba.
Tak, dzisiaj Kazimierz wydał około 10 tomików, czy tomów. Jego dzieła, wcale nie w cudzysłowie, są prezentowane na scenach różnych teatrów.
Nie no, przesady. Bez przesady.
No jak nie?
Jednego teatru, a Zdrowego Teatru Animacji, gdzie była...
Była w animacji i w Cyprianie, proszę pana, będę bronił tego, że jednak kilku teatrów. A jeszcze kto wie, co przed nami. Kaziu, skąd ta twoja wena twórcza, poetyczna?
Zacząłem pisać w szkole średniej. Pamiętam, była taka szkolna gazetka. Ja tam no, pisałem do tej gazetki jakieś fraszki, małe wierszyki, ale tak naprawdę to rozwinęło się, że tak powiem, w czasie studiów. Ja studiowałem w latach 69-75. Przywołuję tam kolejny raz moje pokolenie, bo moje pokolenie pamięta zapewne, że to był czas erupcji kabaretów. To był czas, kiedy powstawał Tej Poznański, powstawał Salon Niezależny, Elita Wrocławska. Właściwie to było tak, że prawie w każdym akademiku, w każdym klubie studenckim może był jakiś kabaret. I ja też zacząłem, odbywało się w tym naszym klubie też, w którym mieszkałem, odbywały się różne imprezy, na które zacząłem pisywać jakieś tam teksty, ponieważ wtedy już też bardzo byłem związany z tym takim moim towarzystwem górskim, które było no bardzo kreatywne i założyliśmy taką grupę kabaretową na lokalne powiedzmy tam potrzeby, no ale to właśnie jakby inspirowało mnie do pisania tekstów i wtedy to był taki czas, że tam trochę tego napisałem, co prezentowane było na bieżąco, ponieważ było dobrze przyjmowane, budziło oczywiście chęć pisania dalszego i tak dalej, i tak dalej. Później jakieś na kilka lat właściwie przestałem, ale no wróciłem do tego i jakoś tak to trwa. powiedzmy. No miło, no miło to pisać, miło, kiedy to ludzie czytają. Fajnie, jeżeli to się tam komuś podoba, gdzieś to się ukazuje. No jest to bardzo istotne do pełnienia mego życia, niewątpliwie. I powiem, że wykonywałem, bo tak, bo zawód, który jest no nieprawdopodobnie absorbujący mentalnie, energetycznie i no trzeba mieć jakąś odskocznię od tego. No inaczej człowiek by zwariował. No spotykamy się w pracy z taką ilością ludzkich nieszczęść, z taką dawką tych ludzkich nieszczęść, że no trzeba gdzieś odreagować. Trzeba w jakiś sposób odreagować. Ja znalazłem sobie takie uliczki, które mogłem gdzieś tam uciekać. Na tyle absorbujące, że pozwalały się oderwać, prawda, od pracy. I także podróże, pisanie wierszy, fotografowanie. Tak, no to wszystko niewątpliwie dopełniało moje życie i było no bardzo istotne, żeby również efektywnie funkcjonować w tym świecie medycznym. Bez tego myślę, że no nie byłbym w stanie w taki sposób pracować, w jaki pracowałem.
Ale w każdym razie pośród lekarzy tego jeleniogórskiego środowiska znanego mi od lat 50. właściwie, bo mieszkam tutaj od 46. roku. Jedyny był pichlak, który łączył w sobie pasje medyczne z zawodem, górskie z wędrówkami i zwiedzaniem świata i właśnie te poetyczne, te właśnie literackie. Ale jeżeli mogę cię jeszcze na chwileczkę prosić o chwilę zwierzeń, to powiedz coś o rodzinie. Czy dzieci państwa, lekarzy, pichlaków poszły w ślady rodziców?
Częściowo. Znaczy mamy dwójkę dzieci, córkę i syna. I córka rzeczywiście, córka jest lekarzem, radiologiem, pracuje zresztą w Jeleniej Górze. Syn skończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i został na uczelni, pracuje na uczelni, mieszkając we Wrocławiu. Ale córka to jest tak, córka poszła, pamiętam taki moment, kiedy Kasia była w klasie maturalnej i tak siedzieliśmy w czwórkę przy stole i Kasia mówi, że no właśnie tak postanowiła, że ona jednak na tą medycynę pójdzie. Taka chwila, pamiętam, ciszy i Maciek, syn, mówi: Kasiu, nie rób tego, twoje dzieci będą miały tak jak my.
Bo byliście gośćmi w domu po trosze.
Prawda jest taka, że tak, no, życie wymagało od naszych dzieci ogromnej samodzielności. A tym bardziej, że mieszkaliśmy na wsi, gdzie to jednak ten komunikacja, ten już cały problem z komunikacją i tak dalej. Także, no ale myślę, że dzieciom wyszło to może i na zdrowie właśnie taka potrzeba samodzielności. Na pewno wspominają ten czas dzieciństwa chyba jednak w sumie fajnie. Jeżeli mówimy o rodzinie, no to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ilość wnuków, to wśród moich znajomych i przyjaciół jestem rekordzistą, bo mamy 7 wnuków. O, że moje dzieci bardzo poważnie podeszły do
poprawy stanu
demografii.
Demografii w Polsce.
Tak, Maciek ma 4, Kasia ma 3, także no, to myślę, że tutaj uważamy też, że za to za nasze takie, no też rodzinny sukces, prawda, że tak to...
Oczywiście, dlatego się nam tak dobrze rozmawia, ponieważ rozmawiam z tobą, Kazimierzu, jak prawdziwy dziadek z dziadkiem.
Tak.
Proszę znaczy, państwa,
jak
to...
Jak dwóch dziadów, czy jak dwóch dziadków?
Rozmawiamy. Jak dwóch dziadków. Mimo wszystko dobrze. Jak dwóch dziadków, ponieważ dbamy o siebie zewnętrznie i wewnętrznie także. To już mówię w imieniu swoim również. Proszę państwa, no gościem naszym był oczywiście Kazimierz Pichlak, i który zwyczajem naszym, naszej audycji, może sobie wybrać jako dedykację jeden z najbardziej wyszukanych utworów, do jakich tylko zdołamy dotrzeć, utworów muzycznych. Masz jakiś wybór?
To mnie zaskoczyłeś w tej chwili. Myślę, że jednak, jeżeli Ewy Dymarczyk, Skrzypka Hercowicza.
To... Proszę bardzo, mamy to na pewno. Kazimierz dokonał wyboru. Ja ci, Kaziu, serdecznie dziękuję za rozmowę. Jesteś 4. gościem z kategorii Jeleniogórzan przez duże J, który gościł w naszym studio. Wszystkiego dobrego dla małżonki Marceliny, dla lekarki i pana magistra prawa, a być może już niedługo doktora.
Nie, no jest po habilitacji.
Jest po habilitacji, czyli tak. Mamy wokół rodziny Pichlaków samych doktorów z podziałem na poszczególne dyscypliny naukowe. Serdecznie dziękuję ci za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
Co grał z pamięci jak stąd, z Schuberta on umiał zrobić, no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgrał jak talia kart, tę samą sonatę wieczną, wciąż pieścił jak jaki skarb. cóż, pan, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercowi, takie jest życie, nie. Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz, wprost za Schubertem na sanka zawija kreska płuc. Nam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych rąk. Dawno już, panie sercowicz, wszystko skołować nie. Dałbyś pan spokój skarcącz, takie jest życie, nie.
Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś? Słuchasz Radia Xon.
Montaż Damian Łyczak. Realizacja Adam Dąbrowski.